pożegnaliśmy pana ojca, papcia Chmiela, który był wielkim twórcą, kreatorem naszej wyobraźni przez wiele, wiele lat. I tak myślę, że w pana książce widać, że był też wielkim kreatorem pana wyobraźni. Bo choć zaznacza pan, że ojciec na początku marzył, żeby pan zajął się sztuką, to jednak wyraźnie widać w tym, czym pan się zajął, że jego inspiracje były czytelne. Co mam na myśli? Ano te wszystkie wspaniałe pojazdy, którymi poruszali się jego bohaterowie. Mieloloty, wannoloty, prasoloty. No pan też zajął się tworzeniem, tym razem już naprawdę, niezwykłych pojazdów.
No tak jakoś to się stało. Ojciec projektował te niesamowite pojazdy. No ja miałem szczęście, że mogłem być częścią projektowania też niesamowitych pojazdów, takich jakich jeszcze nie było. I no to jest ogromne szczęście mojego życia. No i może rzeczywiście coś tam z tych tytusów przeniosłem do NASA.
Tato pisał komiksy dla młodych ludzi, inspirował młodych ludzi i ja też się przyznaję do tego, że wiele z tej ciekawości świata, którą odczuwaliśmy, było związane z podróżami bohaterów opisanych przez pana tatę. A to były takie czasy, że podróżować w rzeczywistości było trudno. Nawet na ćwierć świata, co dopiero jeszcze dalej. Więc te inspiracje oczywiście były istotne i pana książka to jest książka, która też zamierza być inspiracją. Inspiracją dla młodych ludzi, którzy interesują się techniką, żeby nie wahali się i żeby poszli tą drogą. Pana ojciec trochę patronuje tej książce, miał okazję ją jeszcze w wersji elektronicznej widzieć, są tam jego rysunki. Cóż więc za podróż pan swoim młodym czytelnikom proponuje?
No więc proponuję po prostu, żeby weszli na moje stanowisko i dalej budowali misje kosmiczne i przyczyniali się do tego, że coraz więcej wiemy o nas samych i o naszej planecie. Dlatego, że NASA też chce znaleźć życie gdzie indziej, szuka tego życia poza Ziemią. Budujemy misje, które starają się znaleźć te miejsca, gdzie to życie mogło się rozwinąć i albo dlaczego się skończyło, tak jak na przykład na Marsie mogło tak być. A to też dlatego, że staramy się poprawić życie na Ziemi. I tak sobie myślałem, że w pewnym sensie to i tata, babcia Chmieli, NASA robią podobną robotę, dlatego że może dzięki tym uśmiechom, może dzięki temu, że ludzie oglądali te komiksy, to poprawiało się życie w Polsce. Nie było rzeczywiście takie szare, perelowskie. Można było sobie kupić ten komiks. Mnie to poprawiało życie, bo z ojcem wymyślaliśmy, prawda, przygody, pomysły. Ojciec miał te pomysły na następny pojazd. No to było wspaniałe. Co życzę młodym Polakom i Polkom, bo na pewno NASA bardzo wspiera kobiety i kobiety w nauce. Chcemy, żeby te kobiety były 50% połową NASA. W tej chwili ich jest 23%. Także ja bardzo się starałem też w tej książce, żeby ona była tak samo dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Dlatego, że kobiety mają swoje unikalne atrybuty, które wnoszą bardzo dużo do misji kosmicznych. Więc po prostu chciałbym, żeby to uprościć, bym powiedział: wejdźcie na moje stanowisko. Teraz się uczcie, teraz rozwijajcie swoją ciekawość. No i trzeba takich ludzi jak ja wymienić na nowych, na lepszych.
Pan przekonuje, że właściwie wszystko jest możliwe i nie należy porzucać odważnych planów, odważnych marzeń, także w odniesieniu do swojego życia i swojej kariery, ale także w odniesieniu do planów podboju innych światów. No i te misje, w których przygotowaniu pan uczestniczył, też to potwierdzają.
No tak, miałem szczęście być w wielu wspaniałych misjach kosmicznych. Gdy zacząłem pracę w Jet Propulsion Lab, JPL, to jest to centrum bezzałogowe, robotyczne, to dostałem się na taki program, nie mogłem się dostać do programu kosmicznego, ale dostałem się do programu, gdzie żeśmy budowali pierwszy samochód elektryczny i to było ileś tam dekad temu. To było naprawdę szokujące dla wszystkich zbudować elektryczny samochód. Później przeniosłem się oczywiście do budowania misji kosmicznych, bo to mnie pasjonowało. No i miałem okazję brać udział w takich misjach Ulysses, który bada Słońce. To była też misja wspólnie z ESA, czyli Europejską Agencją Kosmiczną. Była misja Galileo na Jowisz, gdzie też była częścią, też była sonda, którą zbudowała ESA. Ta ESA i Europa się bardzo często przejawia we wszystkich moich misjach. Zresztą zagraniczni partnerzy. Mam nadzieję, że tym zagranicznym partnerem niedługo będzie Polska. O tym marzę. No i były też takie misje jak Cassini, które leciał nad Jowisz i potem spowodowały odkrycia Cassini. Misji Cassini spowodowały to, że potem mogłem pracować na następnym planowaniu następnej misji. To była misja na Tytana, dlatego że Cassini odkrył, że są jeziora i może wody podskórne na Tytanie. To jest oczywiście pasjonujące dla nas, bo gdzie jest woda, tam może być życie. No i potem byłem jeszcze na misji Rosetta, która wylądowała na komecie. No, misji tych było sporo, statków kosmicznych było sporo, ale fascynujące dla mnie oczywiście najbardziej są te misje, które jeszcze się nie zbudowało.
Wspomina Pan o współpracy z polskimi naukowcami i polskimi inżynierami, bo tę myśl inżynierską bardzo Pan ceni i ja absolutnie zgadzam się z opinią, że wielkie plany naukowców bez tak naprawdę realnie stąpających po Ziemi albo innych planetach inżynierów by się nie udały. Otóż dwie misje, to znaczy lądownik Philly na komecie, o którym Pan wspominał, no i teraz Kret na Marsie, który pracował na rzecz sondy InSight. Niestety te misje pechowo nie zakończyły się powodzeniem, bo w jednym przypadku lądownik przewrócił się tak, że młotek nie miał w co kopać, a w drugim przypadku no niestety okazało się, że choć Kret pracował bardzo pilnie, to środowisko, w którym musiał pracować, było nieco inne niż można się było spodziewać. I to chyba pokazuje, że można wszystko zrobić poprawnie, można przygotować znakomity sprzęt, który gdzieś tam w odległych miejscach działa, ale okoliczności jednak czasem po prostu nie pozwolą odnieść sukcesu. Były nieudane misje, choćby marsjańskie, ale można odnieść wrażenie, że tych udanych jest jakby coraz więcej, że coraz więcej umiemy, potrafimy. Pan też ma takie wrażenie?
No więc w Stanach się troszeczkę do tych porażek podchodzi inaczej, tak? W Polsce czasami uważa się coś takiego za porażkę. W Stanach się to uważa, mnie od początku wpajano, jak zacząłem pracę, że it's okay to fail, but you have to know why. Jest okay, żebyś popełniał błędy, tylko musisz potem być w stanie wiedzieć, dlaczego te błędy popełniłeś. No i błędy nawet rozróżniamy na różne różnego rodzaju błędy czy porażki, tak? To jest ta porażka powierzchowna, no bo powiedzmy przewrócił się lądownik, tak? Jaki był temu powód? Trzeba wiedzieć, prawda? Nie można, że przewrócił się lądownik i nie wiemy kompletnie dlaczego. Musimy dostać jakieś dane, musimy go zobaczyć przez orbitujący statek. No widzimy, że się przewrócił. Świetnie, dobrze. Dlaczego się przewrócił? Aha, nie wypaliły harpuny, które go miały przymocować do powierzchni komety. No dobrze, harpuny nie wypaliły. Co się stało? Aha, harpuny nie wypaliły, bo te śruby, które miały je odczepić od lądownika, się zaskrzepiły i nie odkręciły się, czy nie przepaliły się i harpuny nie mogły wyjść. Aha, i tak dalej się idzie, i potem okazuje się, że gdzieś na końcu tego, może w kroku siódmym, ósmym, dziewiątym, znajduje się tak zwany root cause, czyli ten najgłębszy powód do tego błędu czy porażki, i to jest, że ktoś po prostu sobie odpuścił jeden test, że ktoś się śpieszył w piątek do domu, bo dzieci miały mecz piłki nożnej. No i dochodzi się do tego punktu. Ja tak wiele razy byłem w takich sytuacjach, gdzie na przykład przepalił się jakiś opornik przy testach, no i musiałem gdzieś tam jechać do małej firmy, i w końcu, rozmawiając z ludźmi, dowiedziałem się: aha, no bo źle był przeczytany ten instruktaż do tego testu. No i więc z tych rzeczy wszystkich się uczymy i idziemy do przodu. Nie możemy się poddać porażce. Z porażki się uczymy i jesteśmy lepsi. Ja byłem zszokowany najpierw, jak przyjechałem do NASA i patrzyłem się na przykład, jeden z lądowników, staraliśmy się wylądować na Marsie 10 razy, z czego powiodło się 8, 2 razy się nie powiodło. To będzie teraz 11 raz, kiedy będziemy lądować, tak? Z łazikiem Perseverance i helikopterkiem Ingenuity. Ale znałem bardzo dobrze tego menadżera tego projektu, z którego misja się na Marsie nie powiodła. No i myślałem sobie: ojej, potworne, no to przecież on straci
Pomylić
pracę.
jednostki miar. No to było
No tak,
rzeczywiście
to było tragiczne.
spektakularne.
To było tragiczne. 180 kilometrów, ani 180 mil. To już wszyscy u nas będą na. I to jest właśnie też przykład tego, prawda? Od razu żeśmy wszyscy zaczęli w dwóch jednostkach metrycznych i Imperial Units pisać to. Potem staramy się przerzucić na metryczne, bo są łatwiejsze i mądrzejsze według każdego. Nie wiem, dlaczego ta Ameryka się trzyma tych inches and feet. Ale no właśnie o to chodzi, że porażki to może to nie jest dobre słowo. Porażki to jest proces uczenia się.
I myślę tak, żeby słuchacze nie odnieśli wrażenia, że mówimy o porażkach w przypadku tych dwóch aparatów polskich. No one działały, one wykonywały to, czego od nich oczekiwano. Tylko że okoliczności, w jakich się znalazły, no uniemożliwiły im osiągnięcie pełnego sukcesu. Ale domyślam się, że kolejna aparatura, którą Polacy wyślą na pokładzie kolejnych sond, w końcu zanotuje taki pełny sukces. Wspomniał pan o łaziku, który za kilka dni ląduje na Marsie, i w swojej książce pisze pan o tych 7 minutach horroru, który twórcy tych łazików przeżywają, czy łazików, czy lądowników, kiedy one lądują na powierzchni Marsa. Wydawałoby się, że atmosfera Marsa, stokrotnie rzadsza niż ziemska, nie powinna być aż taką barierą, a jednak jest, i sprawia, że lądowniki przeżywają prawdziwe piekło.
To jest prawda, tak. Te 7 minut jest strasznych. No to jest nawet nie tylko 7 minut, bo przez te 7 minut przechodzimy przez atmosferę. No ona jest rzadka, ale mimo wszystko rozgrzewa, prawda, tą tarczę termiczną do mniej więcej jakichś 2500 stopni. No to wszystko mogłoby się stopić. Jedno pęknięcie w tej tarczy, a mieliśmy w jednym teście też pęknięcie tarczy. No przeraziło to nas potwornie, dlatego że no takie pęknięcie, czyli nawet mikroskopijny przeciek tej gorącego powietrza do środka łazika, no to on wyląduje jak kulka, stopiona kulka ołowiu, prawda? Nieoderwanie się jakiejkolwiek, czy tylniej części, czy nie wyjście z spadochronu, czy nie opuszczenie się linek, na których się opuści ten sky crane, który my na to nazywamy, czyli ten taki dźwig kosmiczny. No to cokolwiek nie zadziała, jeden opornik nie zadziała w ciągu tych 7 minut. No i oczywiście to jest kupa złomu na Marsie. Kupa złomu, która kosztowała 2,5 miliarda dolarów. Kupa złomu, nad którą pracowało mniej więcej 1100 osób przez 7 lat. I te wszystkie 1000 osób, a zresztą no my wszyscy w całym laboratorium, w całym NASA, trzymamy kciuki, jesteśmy zdenerwowani, prawda? Jeszcze do tego sygnał z Marsa będzie, prawda, nie od razu. To nie jest tak jak na Księżycu, że za sekundę wiemy, że wylądowaliśmy na Księżycu. Ten sygnał jeszcze leci z Marsa 13 minut. Także no, w te 13 minut albo te 7 minut przejścia przez atmosferę, zanim łazik potwierdzi, że on wyląduje, no to starzejemy się szybko. I dlatego też, jak widzicie te filmy, jak dostaniemy to pierwsze zdjęcie, które znaczy, że antena działa, że jednak on wylądował miękko, że będą te dane, no to wszyscy się rzucają sobie w ramiona i całują się, dają sobie high five, no bo to jest niesamowite uczucie po tylu latach pracy.
Proszę powiedzieć, za który element tej misji pan osobiście czuje się najbardziej odpowiedzialny?
No więc ja pracowałem w planowaniu tych misji. Ja pracuję teraz, nie przykręciłem żadnej, nawet najmniejszej śrubki do Perseverance, także nie mogę się tym chwalić i nie powinienem. Ja pracuję nad misjami, które będą na przykład nad następną misją pracuję. Następne misje to będą małe misje, dlatego że ogromna następna misja, którą będzie przygotowywała NASA razem z Europejską Agencją Kosmiczną, mam nadzieję, że też Polacy wezmą w nią udział, mają świetną robotyczną technologię. Tam potrzeba jest wiele części, które zresztą dyskutowałem tutaj z małymi polskimi firmami, mogły się do tego dorzucić. Więc to jest ten zwrot tej próbki z Marsa i przewiezienie go na Ziemię. I to jest potwornie skomplikowane. Właśnie Perseverance, ten łazik, będzie pobierał te próbki, wkładał ich do takich pojemników, zostawi je na Marsie, prawda? I te próbki będą później w skomplikowany sposób przywiezione z powrotem. Też będzie malutki helikopterek na Perseverance. On tam dopiero wyleci za mniej więcej miesiąc po lądowaniu, ale no, w tej chwili pracuję nad następną misją helikopterów na Marsa, dlatego że no, już tych łazików było sporo. Był Sojourner, ten malutki łazik, nad nim pracowałem, nad panelami słonecznymi. Był Spirit and Opportunity, pracowałem nad ich planowaniem.
To był
Potem
fenomenalny
było.
sukces. To trwanie tej misji dzięki tym trąbom powietrznym na Marsie, to był fenomen i to Państwa zaskoczyło.
To nas absolutnie zaskoczyło. No, myślimy, że misja będzie trwała mniej więcej 90 dni. I ja to bardzo dobrze znam, bo mam panele słoneczne na swoim dachu i widzę, gdy wychodzę przed dom, jak one coraz dzień po dniu stają się bardziej szare i szare, dlatego że w Kalifornii nie mamy dużo deszczów. Jest ich tam tylko kilka dni deszczowych w ciągu roku. Także one się nie myją. Muszę wchodzić na dach i szlaufem je spłukiwać wodą, je zmywać, żeby działały lepiej, bo inaczej się pokrywają po prostu kurzem, a jest dużo burzy piaskowych na Marsie. No i po prostu one zrzucają ten piasek na panele słoneczne takiego łazika. No i w końcu on przestaje produkować tyle energii i zamarza. Wszystko zamarza. Także taka jest śmierć łazika na Marsie. Więc spodziewaliśmy się, że po 90 dniach mniej więcej będzie wystarczająco kurzu, pyłu, piasku, że one nie będą funkcjonować. Tak jak pan znakomicie mówi, nie wiedzieliśmy, że przychodzi sprzątacz i odkurza nam go. Oczywiście naturalny sprzątacz.
Tym razem Perseverance ma nuklearne zasilanie, ma być niezależny od kurzu, trąb powietrznych, także od Słońca.
Tak.
Dlaczego
No
taka
i
decyzja?
no więc właśnie taka decyzja z wielu powodów. No po pierwsze, ten łazik ma działać bardzo, bardzo długo. I nie chcemy właśnie tak, nie możemy obliczyć, kiedy przyjdą te małe trąby powietrzne i nam przeczyszczą te panele słoneczne. Nie możemy, jeżeli czegoś nie rozumiemy kompletnie, no nie możemy tej zamówić tej sprzątaczki raz na tydzień. Ona przyjdzie, kiedy będzie chciała, prawda? Więc nie możemy na tym polegać, A misja musi być bardzo długa, jeżeli chcemy się dostać do różnych bardzo ciekawych miejsc, różnorodnych, żeby te próbki, które przywieziemy na Ziemię, nie tylko były z jednego miejsca, nie tylko jednej skały, nie tylko jeden rodzaj pyłu, no ale żeby były miejsca, gdzie była woda, w środek krateru, bok krateru, żeby było może skały, które pochłaniają wodę. Czy one mogą mieć jakieś znaki byłego życia, prawda? Więc tych próbek musi być bardzo dużo w różnych miejscach, ale żeby tam się dostać, ten łazik bardzo, bardzo wolno jeździ. To z animacji się wygląda, że on tam jedzie jak wóz rajdowy, ale tak naprawdę on się posuwa, no nie wiem, coś tam 100 metrów na dzień, prawda? A to też dlatego, że jest właśnie ta różnica czasu. Nie możemy go zdalnie kierować, tylko trzeba go oprogramować, trzeba zrozumieć, co jest przed nim. Trzeba zrozumieć, jakie skały trzeba ominąć, trzeba zrozumieć, gdzie są jakieś piachy, w których może się zakopać. To wszystko zabiera czas i on jest właśnie, musi być zaprogramowany. Chcielibyśmy bardzo i nad tym Polacy pracują, żeby była sztuczna inteligencja, która egzaminuje te wszystkie, robi tak zwany ten route planning and hazard avoidance, czyli te wszystkie zdalne, autonomiczne jeżdżenie. Tego no jeszcze nie mamy, nad tym pracujemy. Więc dlatego on, poza tym jest jeszcze jeden plus nuklearnych generatorów, a to jest to, że one dają dużo ciepła. I to ciepło jest wyzwalane cały czas. Te generatory są na standardy ziemskie bardzo kiepskie, dlatego że one przetwarzają tylko, nie wiem, chyba 4 czy 5% energii z energii cieplnej na elektryczną, ale resztę dają jako ciepło, a na Marsie jest bardzo zimno, jest no tak przeciętna jest 0 stopni, to znaczy może dla Polaków w tej chwili, my w Kalifornii jak o tym myślimy, to jest bardzo zimno, może nie dla Polaków, bo tutaj w tej chwili jest chyba minus 15, ale no jest 0 w ciągu dnia i może być minus 100 w nocy, także to jest bardzo niska temperatura, przy której elektronika nie będzie działała.
Ciepło się przydaje. A powiedzmy jeszcze kilka słów o tym helikopterku, bo to drony na Ziemi stały się niezwykle popularne i no pełnią tu mnóstwo funkcji. Natomiast to rzeczywiście jest nowy pomysł. To na razie będą testy plus, jak rozumiem, zdjęcia wykonywane z tego helikoptera. Jak on będzie zasilany?
No tak, no, on jest, ma malutkie baterie słoneczne, tak? Także te baterie słoneczne z kolei ładują mały akumulator, no i ta energia z tego akumulatora jest używana do obsługiwania helikoptera. No on jest naprawdę malutki, to znaczy no skrzydła ma prawie chyba 1,5 metra, ale sam jest no takiej wielkości pół pudełka do butów. No i ma tylko małą kamerkę, nie ma instrumentów żadnych naukowych. Właśnie my teraz zastanawiamy się, jakie instrumenty naukowe na pokład tych helikopterów następnych wstawić. I to jest właśnie, to zawsze mówię Polakom, dlatego że czasami słyszę w najwyższych sferach takie stwierdzenia, no a po co panie nam ten kosmos? Gdzie my tam się mamy do kosmosu pchać? Proszę pana, jeszcze my dróg nie mamy dobrych. Proszę pana, jeszcze śniegu nie odgarniamy dobrze. Gdzie będziemy na jakieś tam planety lecieć? No ale weźmy na przykład pod uwagę taki malutki właśnie helikopterek, który będziemy wysyłać. No to teraz zastanawiamy się, aha, potrzebne nam są miniaturowe instrumenty. Jak możemy taki instrument, taki następny helikopter będzie przenosił, tylko może przenieść może 5 kg, bo inaczej te śmigła muszą być ogromne, śmigła zaczynają ważyć, muszą się w związku z tym obracać o wiele szybciej, już w tej chwili się obracają z szybkością, no może ile, 6, 7, 8 razy szybciej niż helikoptery na Ziemi, więc to jest, zaczyna się robić bardzo trudne, więc potrzebujemy miniaturowe instrumenty. Aha, no to trzeba je zmniejszyć. Jak je zmniejszymy, prawda? No i w tym momencie wchodzi ta inwencja tych inżynierów i naukowców. I oni są zmuszeni do tego, żeby spojrzeć się na każdy podzespół, prawda? No i dlatego potem ci inżynierowie z tego, pracując nad helikopterem na Marsie, opracują mały helikopter, który będzie nosił paczki na ziemi. I potem to amerykańska firma wybuduje ten najlepszy helikopter na świecie, który donosi paczki, ale on będzie nosił paczki dla Amazon w USA, a ja chciałbym, żeby te paczki i żeby te helikoptery były budowane w Polsce, bo inżynierowie są genialni w Polsce, tylko właśnie trzeba je zmusić do tych wyzwań. Tego nazwałem tą swoją książkę Kosmiczne Wyzwania, żeby wszyscy Polacy te kosmiczne wyzwania podejmowali, nie tylko dzieci, ale ludzie na najwyższych stanowiskach, prawda? Bo no, z tych wynalazków powstaje potem lepsze życie. To nie jest, że wydajemy pieniądze na kosmos, tylko kosmos potem płaci nam, dlatego że my jesteśmy w stanie produkować te wszystkie iPhony, drony i wszystkie te software, artificial intelligence. To wszystko jest produkowane dla przemysłu kosmicznego.
I coraz więcej krajów to rozumie, o czym świadczy choćby to, że w tych dniach wokół Marsa jest prawdziwy tłok. Na orbitę weszła najpierw produkowana w dużej części w Stanach Zjednoczonych, ale jednak sonda Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tuż po niej sonda chińska, która też będzie zrzucać swój łazik. No jest tłoczno wokół Marsa, więc ewidentnie coś ciekawego tam można znaleźć, zrozumieć.
Wie pan, raz szedłem z moim szwagrem, który też zresztą pracuje w JPL, jest mężem mojej siostry Moniki, która teraz też jest w Polsce, przyjechała na pogrzeb taty. No i raz idziemy, on ze swoim psem, ja idę ze swoim psem i nagle jego Apple Watch zaczyna pulsować. On spojrzał się na ten Apple Watch, jest tekst, który na jego iPhone przyszedł. Więc zatrzymaliśmy się na chwilę, bo przyszedł, on jest kierownikiem misji Arcy, która jest lata dookoła Marsa i ona to jest misja przekaźnikowa, której wszystkie łaziki komunikują się właśnie z tym statkiem i ten statek Arcy, jeszcze jest jeden, przesyłają dane na Ziemię, tak? No ale ja mówię, pytam się go, no David, so what's going on? Co się dzieje? A on trochę pobladł. I mówię, przepraszam, wiesz co, nie możemy iść dalej na ten spacer, bo muszę wracać do pracy. I mówię, do jakiej pracy? Przecież jest 8 godzina wieczorem. On mówi, tak, tak, ale dostałem właśnie sygnał, że jeżeli nie zmienimy trajektorii na Marsie, to nasz statek koliduje, będzie kolidował ze statkiem europejskim.
O matko.
Mówię, to już taki tłok jest na tych orbitach na Marsie.
Myśleliśmy, że to tylko wokół Ziemi, a to się okazuje, no że już wokół innych planet.